A my witamy Państwa, 7:11, poranek wnet, czas zacząć. Ja nazywam się Aleksander Wierzyński, aż do samej 10:00 będę prowadził nasz piękny i sympatyczny program. Zaczynamy promiennie, ponieważ już w studio jest nasz gość Jerzy Bielewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Będziemy rozmawiać o wielu ciekawych rzeczach. Wśród nich jest sytuacja w Niemczech, tam powstanie wielka koalicja, jest sytuacja gospodarcza w Polsce, jest nagonka na Polaków jako neonazistów. To temat, który poruszymy w kilku rozmowach i spróbujemy go pod różnymi kątami omówić, skąd to się wzięło i jakie może mieć konsekwencje, dlaczego, kto za tym stoi, kto to nakręca, dlaczego z małego nagranka zrobionego telefonem gdzieś w połowie minionego roku robi się wielką aferę na cały świat. Czy ma to związek z tym, że do Polski przyjedzie amerykański sekretarz stanu, że Amerykanie powiedzieli, że będą wspierać swoich sojuszników, bo pod koniec zeszłego tygodnia pojawiła się koncepcja strategiczna Stanów Zjednoczonych i tam wsparcie sojuszników jest bardzo ważne. Będziemy rozmawiać o tym, co słychać na szczytach władzy, bo będzie u nas Matthew Tyrmand po 9:00. Będziemy rozmawiać o francuskim, a właściwie w Paryżu, marszu w obronie życia i tym, co paryżanie, którzy wzięli udział w tej imprezie, myślą na przykład o Polsce i jak widzą nasz kraj, bo to też warto się o tym przekonać. Wśród wielkich osób, które się u nas pojawią, jest m.in. Andrzej Melak. Będziemy dzwonić do mecenasa Obama. No jest tych spraw, które omówimy, naprawdę sporo. Warto jeszcze wspomnieć, że dzisiaj jest Dzień Jedności Ukrainy, czy jest ukraińskie święto państwowe, obchodzone 22 stycznia w rocznicę zjednoczenia Ukraińskiej Republiki Ludowej i Zachodniej Ukraińskiej Republiki Ludowej. To miało miejsce w 1919 roku. No i przede wszystkim 155. rocznica powstania styczniowego, gdzie poszli nasi w bój bez broni obok orła, znak pogoni. Tak było 155 lat temu. No i ich dzieci, pokolenie dzieci powstańców walczyło niepodległość w 1918 roku, co też w tym roku świętujemy. A my zapytamy Jerzego Bielewicza, co tam słychać w polityce?
No w polityce kilka wydarzeń w ciągu weekendu, które na pewno mają wpływ na rynki finansowe. Pierwsze z nich to oczywiście konwencja SDP i decyzja o przystąpieniu do koalicji z CDU-CSU. Oczywiście może to już wpływa na umocnienie, dalsze umocnienie euro. Tak nawiasem mówiąc, mamy też swój udział w tej decyzji, dlatego że bardzo delikatnie nasz minister spraw zagranicznych potraktował swojego niemieckiego odpowiednika Sigmara Gabriela podczas rozmów. To się wydarzyło na 2-3 dni przed konwencją SDP. No nie dosyć dwuznacznie nasz minister wypowiedział się na temat reparacji wojennych, co wywołało dementi w Prawie i Sprawiedliwości, zarówno posła Mularczyka, jak i samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
No i jak kolega, jak traktujesz te miękkie jednak koncyliacyjne stanowisko wobec Niemiec, no w przededniu nawiązania Wielkiej Koalicji?
Uważam to za kardynalny błąd, dlatego z uwagi na osobę, z którą spotykał się nasz minister, dlatego że Sigmar Gabriel znany jest, to chyba najgłośniejszy poplecznik Nord Stream 2, znany z tego, że ostatnio przed miesiącem razem z Putinem wygłosili stanowisko, że narysowali czerwoną linię i powiedzieli, że Stany Zjednoczone nie powinny jej przekraczać, a chodziło oczywiście o Nord Stream i o sankcje przeciwko firmom, które finansują ten gazociąg. Kilka tygodni wcześniej to samo zrobił z szefem MSZ-u Austrii. Więc no, jest to bardzo, bardzo mocny zwolennik Nord Stream 2. Ten Nord Stream 2 to jest projekt, który może zdestabilizować Europę Środkowo-Wschodnią, utrwalić wpływy takiego kondominium niemiecko-rosyjskiego w naszym regionie, więc my jesteśmy bardzo przeciwni temu projektowi. Natomiast pan minister przemilczał ten problem z Nord Stream 2 w trakcie rozmów i w trakcie konferencji, co bardzo rzucało się w oczy.
Na takiej liście polsko-niemieckich spraw spornych Nord Stream 2 jest na pierwszym albo drugim miejscu. Na miejscu drugim albo pierwszym są imigranci, których Niemcy chcą nam wcisnąć. To są ci, których deportują z Niemiec i którzy tam za bardzo ubogacają kulturowo ten kraj, więc pewnie w Polsce będą musieli być trzymani pod kluczem. Trzymanie ich pod kluczem będzie tematem niemieckich mediów i opowiadanie, jaka to Polska jest okropna, więc to jest taka samonapędzająca się prognoza. Są też kwestie gospodarcze.
Natomiast no, ja bym tutaj trochę się nie zgodził, że jeden albo dwa lub jeden problem w stosunkach dwustronnych, dlatego że decyzja w sprawie Nord Stream po prostu określi przyszłość Europy Środkowo-Wschodniej na bardzo długie lata i to jest number one moim zdaniem. Problem, nawet portal Politico przyznał to, wypuszczając na rynek fake news, że Niemcy gotowi ponoć byliby zrezygnować z Nord Stream w zamian za ustępstwa Polski w sprawie przyjęcia imigrantów. Więc Nord Stream, jeszcze raz Nord Stream, nasza dyplomacja wszelkimi sposobami powinna przeciwdziałać temu projektowi i głośno o tym mówić. My natomiast niejako podaliśmy rękę szefowi MSZ Niemiec i ten mógł wnieść, że tak powiem, swoją dolę do Wielkiej Koalicji, mówiąc, że my sobie z Polakami poradzimy, bo to tu spotkałem się z ministrem spraw zagranicznych Polski i on bardzo miękko odniósł się do tych kwestii.
No to teraz będziemy mieć nowego ministra spraw zagranicznych Niemiec. Będzie to człowiek z ambicjami, człowiek dynamiczny, przynajmniej tam, gdzie mu pozwalają. Człowiek, co prawda, jak na niemieckie standardy, w ogóle bez żadnego wykształcenia, ale nadrabia pewnością siebie. Martin Schulz przyjdzie i co? I pokaże nam, gdzie nasze miejsce?
Ponoć część polityków SDP sprzeciwiła się temu, by Schulz zajął stanowisko w nowej, starej koalicji.
No ale zajmie, bo tradycyjnie szef być może, partii koalicyjnej jest...
Być może to był warunek zgody SDP na koalicję. Nie wiem, ale takie plotki chodzą. Być może za sprawą działań naszych, sprytnych działań naszego ministra.
No i co? I będziemy
mieć... No wtedy mielibyśmy pana Gabriela, który też jest członkiem tej partii i jego stanowisko jest, że tak powiem, nieugięte, jeśli chodzi o Nord Stream.
Czyli to jest taka rzecz, która się jeszcze okaże.
Tak jest.
Taka jest analiza. Proszę Państwa, u nas 7:20, my tak zaczynamy ten poranek. Warto by jakąś piosenką, która zacznie, będzie Hit the Road, czyli... Wyruszamy. Stara dobra melodia, która rozgrzewa nas do boju porannie. Jerzy Bielewicz w studio i pytania o tekst, który napisał dla w polityce o panu ministrze Jacku Czaputowiczu. To jest dobra zmiana dobrej zmiany.
No zaskoczył mnie pan minister już pierwszą wypowiedzią na gorąco po zaprzysiężeniu, kiedy zadał takie retoryczne pytanie, dlaczego by nie ocieplić, czy nie mieć dobrych stosunków z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. No to było jakby wkroczenie na terytorium przeznaczone dla premiera rządu, bo to jest ta ranga, premiera Mateusza Morawieckiego. Tak pomyślałem wtedy, że to pierwsze śliwki, robaczywki. No ale później coraz bardziej wypowiedzi pana ministra mnie niepokoiły. Tam była korekta, takie spotkanie Rady Ministrów, które doprecyzowało priorytety w polityce zagranicznej Polski. No ale po tym wydarzeniu, po tej korekcie, kiedy już myślałem, że pan minister będzie bardzo ważył słowa, no było to spotkanie z panem Gabrielem i ta nieszczęsna konferencja prasowa, gdzie no, pan minister zachował się bardzo biernie, no i przemilczał kwestie dotyczące Nord Stream, co wydaje mi się największym uchybieniem.
W tej sytuacji wypadałoby powiedzieć przynajmniej, zaznaczając stanowisko swojego kraju i interes gospodarczy jego milionów mieszkańców. Wśród spraw polsko-niemieckich są też imigranci, ale przede wszystkim jeszcze zostańmy przy pytaniach i spotkaniach pana Czaputowicza. Wczoraj odbyło się spotkanie w Brukseli i bardzo charakterystyczne jest miejsce.
Na szczęście nie było konferencji prasowej po spotkaniu.
Tak, bo odbyło się późnym wieczorem, ale bardzo ciekawe jest miejsce, gdzie do tego spotkania doszło. W Saloniku na lotnisku. Nie wiem, czy państwo znacie lotnisko w Brukseli. Ci z państwa, którzy nie, to jest taki budynek o uroku dworca PKS, mniej więcej w Suwałkach na przykład.
No ale obaj panowie już pochwalili się na Twitterze, że jest okej, że spotkanie było dobre. Więc no, z każdym należy rozmawiać na temat artykułu 7. Aczkolwiek pan Timmermans no, patrzy na Polskę oczami Platformy Obywatelskiej, więc nie liczę na to, że nagle nastąpi jakieś olśnienie czy zmiana stanowiska pana Timmermansa.
Bo zastanawiam się, na jakim tle pojawiło się sobotnie oskarżenie polskich władz o wspieranie, a przynajmniej tolerowanie faszyzmu. Pierwsze takie dużej skali oskarżenie mieliśmy w listopadzie, kiedy to...
Aż obejrzałem ten reportaż i rzeczywiście ma pan rację, redaktor, że to właściwie ta czarna msza, no to aż fake news.
Tak? 10 osób, 15.
W mojej ocenie... Nie chodzi o ilość, po prostu był to aranż w mojej ocenie, to nie było realne wydarzenie.
Tam ciekawym elementem jest to, że
fake news.
Zwolennicy Hitlera dostają jeden z marszów niemieckich, napisany fonetycznie po polsku, żeby wiedzieli, jak się wymawia Die Fahne
no
hoch.
I tam szczególnie zainteresowało mnie takie zdanie jednego z uczestników, który zniósł tas i powiedział, że to za państwowe pieniądze to jest. Bardzo, bardzo mnie zaintrygowało, dlaczego to jest za państwowe pieniądze.
Ja rzeczywiście pozwoliłem sobie na taką uwagę, że no, znając osiągnięcia stacji TVN, tego rodzaju programy i zdjęcia mogą niekoniecznie przystawać do rzeczywistości. Pamiętamy słynną kwestię butelek po piwie podrzucanych pod śmietnik, gdzie w pobliżu kwater policji w czasie Dni Młodzieży w 2016 roku. To się jakoś nie odbiło większym echem, ale no, niewątpliwie tutaj redakcja starała się pomóc, żeby obrazek wyszedł bardziej ciekawy.
No z pewnością TVN liczy, że osiągnie polityczny sukces na miarę tej słynnej rozmowy zaaranżowanej przez panią z partii Samoobrona.
Kuszenie posłanki,
tak,
posłanka
tak,
Beger tak. Nie dała się skusić PiS-owi w 2006-2007 roku, tak? Bo to było tuż przed wyborami.
Tak, dokładnie tak. Nie wierzę w tych nazistów. Aczkolwiek włosy mi się jeżą, kiedy drugie nagranie z koncertu takiego tam zostało zaprezentowane, więc tutaj już mam duży, duży problem. No i oczywiście, no to tak jak na tyle absurdalna sytuacja, że muszą to być ludzie manipulowani przez Rosję, w mojej ocenie niemal z prawdopodobieństwem 100%. Pytamy się zawsze,
kto za tym stoi, prawda? Cui prodest. No i wygląda na to, że kto na tym zbiera owoce tego typu działalności. No przede wszystkim rzeczywiście oskarżenie o faszyzm może być korzystne w rozmowach z niemieckim przedstawicielem, w rozmowach z Timmermansem, który nagle okaże się antyfaszystą, będzie walczył i tutaj przedstawiał. Z drugiej strony ta linia oskarżania po pierwsze Polski o jakieś szczególne naziolstwo i przyklejania tego do rządu Prawa i Sprawiedliwości ma już swoją tradycję.
No właśnie, jest to najgorsze, co można sobie wyobrazić, jeśli chodzi o działania Polaków przeciw Polakom. Byliśmy tym najbardziej poszkodowanym krajem. Nasi miliony
6
obywateli.
6 milionów ludzi zginęło w wyniku jednego lewicowego totalitaryzmu, czyli
ja sądzę, że w Polsce
faszyzmu i drugiego
takiego,
komunizmu.
Jak pokazywano w tym reportażu, to można tylko w tworkach w domu psychiatrycznym znaleźć w realu, sądzę, że nie.
Mamy kolejnego rozmówcę, który obejrzał ten materiał, pan Sławomir Ozdyk. Dzwonimy do Berlina. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Obejrzał pan ten materiał, który pokazywał TVN, który ma rzekomo demaskować rządy Prawa i Sprawiedliwości jako te, które sprzyjają rozwojowi, albo przynajmniej nie powstrzymują rozwoju faszyzmu w Polsce. No i co pan myśli jako doktor, który się z symboliki neonazistowskiej doktoryzował?
Film, powiedzmy sobie, propagandowo zrobiony. Trzeba wyjaśnić dokładnie, gdzie były robione te zdjęcia i kiedy. Na różnych forach ludzie zwracają uwagę na różne dziwne rzeczy. Natomiast musimy powiedzieć sobie jedno. Na dzień dzisiejszy swastyka dla nas w Polsce nie jest żadnym problemem. Z bardzo prostego powodu, iż swastyka jest najbardziej znanym symbolem okresu neonazizmu. I ciężko sobie wyobrazić, aby ktoś z tą swastyką biegał w miejscu publicznym. Tutaj musimy wrócić do pewnego punktu, mianowicie w wypowiedziach różnych naszych polityków pojawia się stwierdzenie propagowania faszyzmu. Oczywiście to błąd, jak już to propagowania nazizmu czy neonazizmu. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, iż to spotkanie, które tam w tym lesie gdzieś pod Wodzisławem Śląskim się spotkało, się odbyło, no to nie było raczej chyba propagowanie publiczne. Oczywiście należy to tępić. Szczególnie w pierwszej kolejności należałoby zamknąć w psychiatryku tego gościa, który ubiera się w mundur oficera czy żołnierza SS. To chore. Chore, jak Polak może ubierać coś takiego, czy wkładać coś takiego na siebie. Natomiast swastyka nie jest dla nas żadnym problemem. Jeżeli chcemy na poważnie, jeżeli te media lewicowe chcą na poważnie zająć się problemem skrajnej prawicy czy ekstremy prawicowej, bo bardziej tak trzeba to określać, a nie sformułowaniem neonazistowskie, to musimy wiedzieć o jednej rzeczy. Symboli związanych z grupami ekstremy prawicowej czy skrajnej prawicy, czyli w Niemczech mówi, podstawowych jest około 150. Do tego dochodzą różne formy, które modyfikują te 150 podstawowych. I tutaj mamy do czynienia zarówno z akronimami, z kodami cyfrowymi, z ubiorem, z modą, z muzyką, jak też i z runami.
Zapytam pana może o co innego. Na ile te informacje o jakoby faszystowskiej Polsce są propagowane w Niemczech? Czy są tam, użyjmy sformułowania znanego z innego totalitaryzmu, pudła rezonansowe, które te rzeczy rozsiewają i mówią, patrzcie, co tu się w Polsce dzieje, faszyści rządzą?
Nie, w Niemczech do tego całkowicie inaczej się podchodzi. W Niemczech symbolika neonazistowska jest bardzo mocno promowana. W Niemczech policjanci są w tym względzie szkoleni. W Niemczech policja posiada katalogi z taką symboliką, zarówno z tą zakazaną, jak i tą, która jest przez realizację skrajnie praktycznie wykorzystywana. Niemcy podchodzą do tego na chłodno, czyli systematycznie. Tępią to w każdej możliwej postaci, ale wiedzą, co mają robić. Natomiast my w Polsce uczepiliśmy się kilku podstawowych symboli, a nie zauważamy tego, co się na co dzień dzieje. Czy ktoś z Państwa na przykład wie, co oznacza symbol 1919? Jest to 19 litera alfabetu, czyli 2 razy 19 oznacza SS. Czy ktoś w Polsce wie, no niektórzy wiedzą, co oznacza 88? 8 litera alfabetu, czyli Heil Hitler. 18, pierwsza i 8, czyli Adolf Hitler. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na uniwersytetach, na ulicach, na meczach, na stadionach spotykam często osoby noszące różnego rodzaju kolarze, które nie bezpośrednio, ale jednak odnoszą się do ugrupowań skrajnie prawicowych czy neonazistowskich. I z tym powinniśmy walczyć.
Z drugiej strony, jak ktoś ma potrzebę zaszyfrowania czegoś, to zaszyfruje, nie tak, to inaczej. Także pytanie bardziej dotyczy tego, dlaczego... Ale jeszcze zapytam pana o coś takiego. Dlaczego Niemcy wspominają Adolfa Hitlera? Przecież to jest człowiek, który sprowadził na nich wojnę, która pozbawiła ich ogromnych terytoriów i wybiła ogromną ilość niemieckich mężczyzn. Wobec tego dzisiaj tych Niemców jest jednak mniej niż mogłoby być.
No, Niemcy w tej chwili mają, że tak powiem, świat niemiecki jest podzielony, jak zapewne Państwo dobrze wiecie, podzielony jest na lewą i prawą stronę strony politycznej. Prawa skrajnie ekstremistyczna, czyli nazwiska scena polityczna, przedstawia Adolfa Hitlera jako tego, który jednak te Niemcy zrobił wielkimi. Natomiast lewa strona strony politycznej uważa, iż doprowadził Niemcy do totalnej ruiny. I tutaj mamy ten dysonans, który między tymi dwoma ugrupowaniami cały czas istnieje i cały czas ten dysonans się poszerza. Niemcy między sobą cały czas walczą. Jedna strona gloryfikuje ta skrajna Adolfa Hitlera, druga cały czas rozwalczy.
Macie też w Niemczech perspektywę na nowy rząd? To takie pytanie polityczne, czy pana zdaniem Martin Schulz zajmie fotel ministra spraw zagranicznych i jak będzie?
Już kiedyś wspominałem na waszej antenie, iż największym problemem Polski w najbliższym czasie, który będziemy mieli, który nas spotka, to będzie to, kiedy Martin Schulz zostanie ministrem spraw zagranicznych. Oczywiście, że GroKo powstanie, nowa grosse koalicjon, nowa duża koalicja powstanie. Ten cały szum, który ostatnio się odbywał w mediach, to był tylko szum taki medialny, dlatego iż jeżeli ta nowa koalicja by nie powstała, nowa wielka koalicja by nie powstała, to wzmocniłyby się dwie główne partie, czyli Die Linke, czyli lewicowa ekstrema i AfD, nazywana w Niemczech prawicową ekstremą, te dwie partie by zyskały. AfD i tak zyskuje, gdyż przyciąganie powstania tej nowej wielkiej koalicji napędza popularności AfD i tutaj AfD cały czas będzie na popularności zyskiwać. Natomiast wielka koalicja powstanie i najprawdopodobniej Martin Schulz będzie tym ministrem spraw zagranicznych, o czym świadczą już jego wypowiedzi, na przykład na temat Polski.
A co on będzie powiedział ostatnio na temat Polski? Bo ja szczerze mówiąc nie zanotowałem.
On cały czas wypowiada się w tym samym tonie, czyli oczywiście na pierwszy punkt wysuwa się kwestię przyjmowania uchodźców. Jako naród praktycznie jednolity, jako państwo jednolite narodowo, jesteśmy kołtem wokół Martina Schulza, który nie uważa tej opcji za najbardziej optymalną. Chciałby on stworzyć Stany Zjednoczone Europy ze wspólną walutą, ze wspólnym wojskiem. I kto by w tych Stanach Zjednoczonych Europy rządził? No, kraj najsilniejszy, czyli Niemcy.
Niemcy byliby północą w tym rozdaniu, a my bylibyśmy podbitą przez Niemców południem pewnie. Tak to sobie wyobraża. A czy są jakieś wypowiedzi w ramach tej nowej koalicji na temat Nord Stream 2? Tutaj pytanie podał Jerzy Bielewicz.
Nie, Nord Stream 2 to jest Nord Stream 2 to jest biznes. Czy Nord Stream 1, czy Nord Stream 2 to jest biznes.
No my tak to słyszymy, biznes. Że to jest czysty tutaj... biznes, tylko pytanie, dlaczego jest to biznes dla Niemców, a nie jest biznes dla nas. I...
No właśnie o to chodzi, iż jest to biznes dla Niemców. Szanowni Państwo, Niemcy są krajem bardzo pragmatycznym. W pierwszej kolejności interes niemiecki, potem długo nic i potem ewentualnie interes innych państw. To jest kraj oparty na gospodarce.
A pan to podaje jako, a pan to zdanie podaje jako szkolenie dla nas, tak? Jak my powinniśmy myśleć o Polsce?
Oczywiście. W pierwszej kolejności powinniśmy myśleć o sobie, w pierwszej kolejności Polska, w pierwszej kolejności nasze interesy, potem długo nic i interesy innych państw. Jeżeli w interesie Polski jest niewpuszczanie niesprawdzonych imigrantów do kraju, to powinniśmy to robić.
A to jeszcze pana zapytam o jedną rzecz, mianowicie meczet w Białymstoku. Arabia Saudyjska, jej książę jest tak uprzejmy, że wystawi u nas piękny meczet w Białymstoku.
Szanowny panie redaktorze, mam bardzo wielki sentyment do naszego nowego ministra spraw wewnętrznych, gdyż skończył tę samą uczelnię, ten sam wydział, ten sam instytut, ten sam kierunek.
Nie, jeszcze ma podobną fryzurę co pan, więc rzeczywiście.
No, jeszcze ma podobną fryzurę niż ja. Jest jednym ze znaczniejszych przedstawicieli tak zwanej Szczecińskiej Szkoły Politologii, którą ja również, uniwersytet, który ja również kończyłem. Natomiast pan minister, jako minister urzędujący, musi tonować pewne swoje wypowiedzi. Ja natomiast nie jestem ani ministrem, ani niczego nie urzęduję nigdzie, więc mogę powiedzieć wprost. Nigdy. Nigdy nie powinniśmy wpuszczać do Polski przedsięwzięć firmowanych przez Arabię Saudyjską. Nie tylko przez Arabię Saudyjską. Jest obojętne, czy będzie Arabia Saudyjska, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Iran, Irak, Malezja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Trzeba wziąć przykład z Austrii. Austria w 2015 roku zmieniła tak zwany Islam Gesetz, czyli prawo o islamie z 1912 roku. Nowe prawo zmodyfikowane mówi, iż nie wolno wpuszczać do Austrii żadnych inwestycji finansowanych przez zagraniczne podmioty. Imamowie muszą być wyszkoleni w Austrii, muszą mówić po niemiecku, a gminy muzułmańskie same muszą postarać się o finansowanie swoich inwestycji. Koniec.
I to jest dobry sposób, bo jak ktoś nie mówi po polsku na wystarczającym poziomie, nie może być, znaczy po niemiecku nie może być w Austrii nie może być w Austrii imamem, a o tym, czy mówi, czy nie, decyduje urzędnik austriacki i zawsze można tutaj sprawy dostosować.
W przepisie nowym, który mamy w nowych przepisach w Austrii, jest wyraźnie powiedziane, iż imam musi posługiwać się językiem niemieckim na bazie maturalnej, czyli na poziomie maturalnym.
Koniec.
Jeżeli tak. Takim językiem się nie posługuje, nie może być imamem.
Co za problem wprowadzić takie ustawodawstwo w Polsce? Będziemy pytać o to polskich polityków. Dr Sławomir Ozdyk z Uniwersytetu w Szczecinie, ekspert do spraw terroryzmu, był naszym telefonicznym gościem. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo.